Katarzyna Kasprzak, kierownik działu marketingu i wydawnictw Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Oficjalnie muzeum powstało w 2011 roku, teraz będzie rocznica, 28 sierpnia w Święto Lotnictwa. Muzeum zostało stworzone na bazie Izby Tradycji Szkoły Orląt, aktualnie Lotnicza Akademia Wojskowa, obok naszego muzeum zaraz się znajduje, razem z 41 Bazą Lotnictwa Szkolnego. Natomiast samo muzeum, jako odrębna instytucja, która jest pod nadzorem Ministerstwa Obrony Narodowej, właśnie powstała, jak wspomniałam, w 2011 roku.
Była Izba Pamięci, można powiedzieć, mocno się rozrosła.
Zdecydowanie. Budynek sam został rozbudowany, ale przede wszystkim to, co się najmocniej rozrosło, to nasza ekspozycja plenerowa. Z kilku samolotów, które stały obok Izby Tradycji, w tym momencie jest to prawie 4 hektary ekspozycji, na której znajdziemy prawie 90 statków powietrznych, a łącznie obiektów wielkogabarytowych mamy ponad 200.
Do kilku obiektów wiem, że można wejść.
Można wejść do największego śmigłowca, jaki latał w polskim wojsku, czyli Mi-6A. To jest jedyny w ogóle śmigłowiec, który się zachował w Polsce. W ogóle latały w Polsce 3 sztuki, natomiast to jest jedyna, która pozostała. Pozostałe zostały sprzedane za granicę. Dodatkowo można wejść do Jaka-40. To jest salonka prezydencka, którą latały najważniejsze osoby w naszym państwie na przełomie lat 80. i 90. i 2000 również. Mamy również możliwość zobaczenia pokładu AN-26. To jest średni samolot transportowy, który był wykorzystywany między innymi do skoków spadochronowych, do przewozu wojskowych rzeczy. No i najnowszy udostępniony C-130 Herkules. To jest samolot, który jako pierwszy przeszedł na wojskową emeryturę wśród Herkulesów, które służą w naszym wojsku. Trafił do nas w 2024 roku i od lipca tego roku można już również oglądać jego wnętrze. Dodatkowo jeszcze od tego roku można zajrzeć do śmigłowca morskiego ratunkowego Mi-14.
Muzeum to nie tylko eksponaty, te, o których pani wspomniała, no ale także sporo eksponatów historycznych.
Kasper Wójcik, opiekun oraz przewodnik Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Warto wspomnieć przede wszystkim o najważniejszym eksponacie w naszym muzeum, czyli oryginalnym sztandarze Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie. Tym sztandarze, który faktycznie fizycznie wspierał polskich lotników po bitwie o Anglię, ponieważ podczas bitwy o Anglię on jeszcze do Wielkiej Brytanii nie dotarł. Dotarł dopiero w roku 1941, ale sama jego historia jest dosyć barwna, bo powstał on 7 miesięcy w Wilnie za inicjatywy w zasadzie instruktora Szkoły Orląt, czyli pana Jana Hryniewicza, teraz honorowego mieszkańca miasta Dęblin. Sam sztandar powstał za pomocą zakonnic, szyty w różnych piwnicach, kapliczkach, skrytych miejscach, po to, żeby nikt nie zauważył, że taki artefakt właśnie powstaje. Sam fakt, że był on wykonany ze złota oraz srebra na lata 40. również jest swego czasu fenomenem, ponieważ żeby pozyskać takie materiały, to było trzeba wręcz prosić niektóre rodziny o obrączki, amulety, zegarki, naszej Niki czy kolczyki również, żeby można było taki sztandar właśnie utworzyć.
Zanim przejdziemy na tę część pod chmurką, pod gołym niebem, zwiedzamy kilka pomieszczeń. Co w nich można zobaczyć oprócz tego sztandaru, o którym pan wspomniał?
Pierwsza sala, mamy biurko pana Janusza Meissnera, który w zasadzie za jego inicjatywy wyszła nazwa Szkoły Orląt z książki. Mamy wielką makietę garnizonu dęblińskiego około miesiąc przed wybuchem II wojny światowej, czyli można powiedzieć przełom lipca, sierpnia, rok 39, masę budynków, część z nich oczywiście istnieje po czasy dzisiejsze. Po drugiej stronie mamy wystawę o stuleciu Szkoły Orląt. Sama szkoła powstała w roku 1925, ale została przeniesiona do Dęblina w roku 1927. Powstała ona w Grudziądzu, wtedy już każdy wiedział, że zostanie przebazowana tutaj do nas, do Dęblina.
Te ekspozycje są podzielone tematycznie, czy pod względem okresów w historii lotnictwa?
Pierwszą salę mamy poświęconą stricte temu, żeby zapoznać się, gdzie w zasadzie jesteśmy, ponieważ tuż za naszym płotem muzealnym mamy właśnie jednostkę lotniczą, czyli mamy sam garnizon, o którym wspominałem. Następna sala jest to w zasadzie odzyskanie przez Polskę niepodległości, czyli rok 1918, jak i również dwudziestolecie międzywojenne, czyli budowanie pierwszych w zasadzie zakładów lotniczych w Polsce.
Kolejne sale?
Wybuch II wojny światowej, czyli kampania wrześniowa, losy Polaków w Polsce, w eskadrach polskich, jak i również później, gdy już Polska przegrała wojnę, przedostanie się do Francji przez Rumunię, następnie Wielka Brytania, dlatego wspomniany przeze mnie sztandar Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie. Mamy domek pilota z okresu właśnie walk w Wielkiej Brytanii, pokój operacyjny, czyli jeden z najważniejszych pokoi podczas II wojny światowej. Następnie całą salę poświęconą dywizjonom polskim właśnie w Wielkiej Brytanii, masę pamiątek, między innymi mundury, na których latali polscy Polacy, jak i również lotnicza bomba zapalająca, co również jest swego, można powiedzieć, rodzaju gratką. Następnie mamy czas po II wojnie światowej, czyli oczywiście inny ustrój polityczny. Mamy również początek po II wojnie światowej defilad lotniczych, między innymi rok 1966, czyli defilada 1000, jedna z najważniejszych defilad w historii naszego naszego państwa. I ostatnia sala jest to sala już, można powiedzieć, aktualna, nowoczesna, czyli to, co teraz się dzieje w szkole Orląt. Mamy tam koreańskie, czyli trenażer, urządzenie do ćwiczenia koordynacji ruchowej, u pilotów, nawigatorów. Mamy symulatory pierwsze, czyli do pierwszego zrzutowca polskiego TS-11 Iskry z lat 60. Mamy również stół natowski, który również jest swego rodzaju artefaktem oraz masę kombinezonów lotniczych.
Byliśmy we wnętrzu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Duże wrażenie przed samym budynkiem muzeum robią dwa śmigłowce.
Zacznijmy najpierw od tego mniejszego. Jest to śmigłowiec SM-1. Pierwszy seryjnie produkowany śmigłowiec w Polsce na licencji radzieckich Mi-1. Śmigłowiec z lat 50. Tutaj w tym malowaniu akurat stoi pod biało-czerwoną szachownicą, a więc symbolem polskiego lotnictwa wojskowego. Natomiast u nas w hangarze znajduje się również wersja cywilna, prywatna PZL-a Świdnik. Natomiast ten o wiele większy śmigłowiec, jest to już gratka dla miłośników lotnictwa, zwłaszcza wojskowego. Jest to największy śmigłowiec, który latał w Polsce pod biało-czerwoną szachownicą, a więc śmigłowiec Mi-6A. No przede wszystkim, co się wyróżnia, to jego gabaryty. Długość kadłuba plus oczywiście długość łopat łącznie wynosi 40 metrów, ale waga również jest imponująca, ponieważ waga startowa takiego śmigłowca wraz z paliwem i obciążeniem wynosiła również 40 ton. Jedna łopata śmigłą, którą mamy nad głową, waży około 800 kg.
W środku sporo rzeczy się zmieści, na pewno.
W środku między innymi możemy pomieścić na przykład 64 skoczków spadochronowych. Oni wyskakiwali różnie, albo rampą w środku, albo drzwiami bocznymi, ale mało tego, mimo rozmiarów tego śmigłowca i wagi, śmigłowiec spełnił również bardzo ważną funkcję, ponieważ mógł być śmigłowcem ratowniczym, zabierając na swój pokład 40 osób rannych na noszach.
A w środku jest samochód.
Stoi jeden mniejszy wóz wojskowy, który wjechał tutaj oczywiście za pomocą rampy. Natomiast gdyby tak złożyć siedzenia, które znajdują się z przodu śmigłowca, na spokojnie drugi identyczny taki tutaj wjedzie, ponieważ w środku możemy pomieścić do 12 ton obciążenia.
To jest jeden z największych śmigłowców na świecie?
Na lata 50. był to zdecydowanie największy, który był wtedy seryjnie produkowany. Aktualnie, gdybyśmy tak weszli pewnie w różne źródła, myślę, że byłby to śmigłowiec top 3, top 4, jeżeli chodzi o wielkość.
Załoga spora?
5-osobowa, 2 pilotów, ponieważ można się domyślać tylko, że maszyna nie była prosta w pilotażu, technik lotniczy, radioobserwator oraz, ja go nazywam tak zwanym celowniczym, czyli osobę, którą mamy w dziobie, ponieważ śmigłowiec ze względu na to, że jest wiekowy, z lat w zasadzie 50., gdy te śmigłowce powstawały, no nie było zegarów takich, jak mamy dzisiaj, czyli mamy stricte ekrany w statkach powietrznych. Dlatego, żeby postawić na przykład słup energetyczny albo rusztowania, ten celowniczy pełnił funkcję nawigatora, czyli on nakierowywał pilotów, w którym kierunku mają lecieć, czy mają lecieć trochę do przodu, do tyłu, lewo, prawo i tak dalej, żeby piloci mogli postawić w odpowiednim miejscu właśnie te wszystkie rzeczy.
Śmigłowiec wojskowy to widać od razu, ale malowanie troszkę nietypowe. Król na koniu, napis Jagiełło. Wywnioskowałem, że to król na koniu po tym napisie.
Ta maszyna w roku 1976 przetransportowała pomnik Władysława Jagiełły z Gliwic do Krakowa na haku pod kadłubem śmigłowca, który może pomieścić do 9 ton obciążenia. Dlatego taki pomnik na spokojnie mógł być na tym haku transportowany, postawiony w Krakowie.
Przytoczę historię z początków, kiedy został tutaj ustawiony w muzeum. Jego śmigła nie były przytwierdzone i proszę Państwa, podczas silnego wiatru wirnik rozkręcił się na tyle, że ściął drzewa, które stały obok tego śmigłowca. Także można sobie tylko wyobrazić, jak wielka to jest siła. W tej chwili oczywiście są już przytwierdzone na stałe, ale na początku pokaz mocy właśnie sił natury i techniki przytrafiła się nam tutaj w muzeum.
Kolejny eksponat, który można zwiedzić, do którego można wejść.
Samolot prezydencki VIP o nazwie Jak-40, czyli w zasadzie można powiedzieć, że taka miniaturowa wersja o wiele większego samolotu, czyli Tupolewa 154M. Czemu mówię miniaturowa wersja? No jest oczywiście wielka różnica w gabarytach. Tutaj mamy 20 metrów długości kadłuba, pomieścimy 33 osoby, ale nie konkretnie właśnie w naszym Jaku-40, ponieważ tutaj pomieścimy od 24, może do 26 osób ze względu na pierwszą salę VIP-owską, gdzie mamy dwa fotele skórzane, mamy kanapę oraz mały stolik, czyli jest to stricte przedział właśnie VIP-owski. Następnie mamy przedział dla 17 osób, ale w takim samolocie nie zabrakło również specjalnych warników na wodę, żeby zrobić sobie kawę, herbatę. Również jedna stewardesa w takim samolocie mogła lecieć. Do tego była również toaleta.
Kto tym samolotem latał?
Głowy państwa, czyli najważniejsze osoby w naszym państwie, m.in. premier, prezydent w latach 1980 do w zasadzie roku 2011. Wtedy to właśnie zakończono służbę tym oto samolotem.
Prezydenci głowy państwa tym samolotem podróżowały. Jesteśmy w Muzeum Sił Powietrznych. Pani wspominała, że głównie tutaj, jeśli chodzi o wojskowe egzemplarze, można zobaczyć różne statki powietrzne. Ten troszkę taki nietypowy.
Jest to statek powietrzny, którym latali cywile, tak jak wspomnieliśmy, właśnie najważniejsze osoby w państwie polskim. Natomiast jednak mimo wszystko jest to samolot wojskowy. Lata oznakowany szachownicą i stacjonował na lotnisku Okęcie, gdzie gdzie swoją bazę ma 36. Baza Lotnictwa Transportowego, która właśnie zajmuje się przewozem, transportem tych tak zwanych VIP-owskich osób, przejazdów związanych z naszym rządem i władzami.
Teraz do Herkulesa. Pierwsze, co mnie zaciekawiło, to jak go tutaj zaparkowano?
C-130 Herkules, samolot transportowy o dość dużych gabarytach, stoi na środku ekspozycji. Przyleciał, że tak powiem, na własnych skrzydłach. W lipcu 2024 roku wylądował tutaj na naszym dęblińskim lotnisku, a następnie już drogą kołową został tutaj po prostu przyciągnięty z użyciem sprzętu ciężkiego. To była dość skomplikowana akcja logistyczna, ponieważ wymagała między innymi położenia masztów kilku na lotnisku i przygotowania drogi. Samolot, zostały zdjęte z niego kilogramy w postaci silników, zbiorników z paliwem.
W porównaniu z innymi tu dookoła zaparkowanymi samolotami, czy też śmigłowcami, ogromne.
To największy samolot transportowy, który dalej lata w Polsce w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu koło Poznania. Samolot mierzy 30 metrów długości kadłuba, rozpiętych skrzydeł to 40 metrów, ale jak to zawsze bardziej człowieka interesuje waga takiego statku powietrznego. Tak jak on stoi, bez paliwa, bez również załadunku w środku, masa własna wynosi 38 ton. Natomiast masa już w powietrzu z paliwem i ze wszystkim uzupełnionym to już mamy 70 ton. Paliwo przelicza się na godzinę lotu. Tutaj ze względu na to, że samolot posiada 4 silniki, jeden silnik generuje ponad 4000 koni mechanicznych. W takim średnim rozrachunku szacuje się, że jeden silnik będzie palić około 1000 litrów na godzinę lotu. Pomnożyć przez 4 mamy prawie 4000 litrów paliwa na godzinę lotu, a średnia cena standardowej ropy lotniczej, czyli nafty Jet A, wynosi lekko ponad 4 zł za litr.
To nieco taniej niż na stacjach paliw teraz, ale wracamy, można powiedzieć, do środka, bo jesteśmy na, jeśli dobrze powiem, rampie załadunkowej, czyli jesteśmy z tyłu tego olbrzyma.
Od strony ładowniczej samolotu Herkules. Generalnie rzecz biorąc, tutaj wjeżdżały ciężkie maszyny wojskowe. Można by było również jakieś mniejsze czołgi tutaj na spokojnie załadować, a jeżeli chodzi o ilość ludzi, których możemy w środku pomieścić, to między innymi prawie 120 żołnierzy, jak i również ponad 90 skoczków spadochronowych. Natomiast sam Herkules zaliczył się ciekawą historią z początku lat 70, gdy wybuchła wojna w Wietnamie. Nie ten konkretny, który u nas stoi, natomiast same wymiary są identyczne. C-130 generacji A, czyli pierwszej generacji amerykańskiej, poleciał na akcję ratowniczo-humanitarną do Wietnamu i ewakuował cywili stamtąd. Tak jak widzimy teraz w środku, siłą rzeczy 120 osób tutaj by miało bardzo już duży ścisk, ale proszę sobie wyobrazić, że ponad 400 osób podczas jednego lotu takiego właśnie było tutaj tym samolotem zabranych. Mało tego, w samej kabinie znalazło się ponad 30 osób.
Dlaczego Dęblin? Tego typu muzeów nie jest dużo w Polsce, ale kilka jednak jest.
Dęblin i właśnie to wyjątkowe sąsiedztwo to jest taki duży plus, ponieważ przy odrobinie szczęścia podczas zwiedzania można zobaczyć lądujące bądź startujące samoloty nad naszą ekspozycją.
Dzisiaj nas coś zaskoczyło, dość mocno zaskoczyło.
Dzisiaj mieliśmy po raz pierwszy okazję zobaczyć najnowszego F-35 w akcji. Przyleciał z zaskoczenia, prawda? Wiadomo, my nie wiemy, kiedy co będzie lądowało, dlatego takie wizyty są dla nas bardzo atrakcyjne i są dużą niespodzianką. Ale jak mówię, przy zwiedzaniu to jest taka wartość bezcenna. W innych muzeach tego na pewno nie będzie. A wracając jeszcze do takiego bardziej już stricte naszego muzeum i tego, co mamy na wystawach, to jesteśmy jedynym muzeum poświęconym stricte lotnictwu wojskowemu. To jest historia polskiego lotnictwa wojskowego, sił powietrznych, które bronią naszego nieba, które przez ponad 100 lat tworzą historię naszego kraju.
Sierpień, ta data, ten miesiąc już pojawił się w naszej rozmowie, wizycie, jubileusz muzeum, ale także święto Wojska Polskiego. Te dwa wydarzenia przed nami.
15 sierpnia mamy dzień otwarty. To jest taka tradycja, że tego dnia z okazji Święta Wojska Polskiego nasze wystawy można zwiedzać całkowicie bezpłatnie. I jeszcze dodatkowa atrakcja w tym roku w postaci strzelnicy pneumatycznej. Ale żeby Państwo poznali szczegóły, to odsyłam do naszej strony internetowej www.muzeum.sp.pl. Zapraszam do znalezienia nas na Facebooku. Generalnie w muzeum jest mnóstwo wydarzeń w ciągu roku i właśnie tam można szukać informacji na temat tego, co dzieje się w muzeum, kiedy warto szczególnie je odwiedzić i co dodatkowego można wtedy zobaczyć.